Mówiłem o pokoju, który pochodzi z twojego serca i wylewa się na zewnątrz. I 2 tygodnie temu mówiłem o recepcie na pokój serca, jaki ma dla nas Pan Jezus. I ta recepta pochodziła z Księgi Izajasza z 50 rozdziału. Pan Jezus mówi, że Wszechmocny Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, bym słuchał jak ci, którzy się uczą. Pan otworzył moje ucho, a ja nie sprzeciwiłem się i nie cofnąłem. Amen, więc to jest pierwsza lekcja, jak prowadzić życie ciche i spokojne w swoim sercu. To jest rozpoczynać każdą czynność i każdy dzień od słuchania Pana i od spotkania się z Nim. I miałem taki ambitny plan właśnie 2 tygodnie temu, że opowiem jeszcze, jak to robił Dawid, jak to robi, jak zachęca do tego Izajasz i apostoł Paweł. Więc dzisiaj mam nadzieję, że przerobię tych kilka słów nauczania z wami i już te wszystkie tematy pozamykam, chociaż powiem wam szczerze, że temat Bożego pokoju w sercu naszym, on się nigdy nie kończy. Wygląda to mniej więcej tak w naszym życiu, że przeżywamy jakieś walki i jeżeli szukamy naprawdę Boga, to odnosimy zwycięstwo. Ale nie jest to zwycięstwo, które odnosimy raz na zawsze w naszym życiu, bo później się okazuje, że przychodzą do naszego życia wyzwania, jakieś inne etapy, z którymi się wcześniej nie spotkaliśmy i na nowo potrzebujemy zacząć szukać Bożego pokoju. Więc tak naprawdę, ile lat żyjesz z Bogiem, tyle lat masz szukania Bożego pokoju dla swojego serca. Tyle razy musisz znaleźć wiarę, musisz znaleźć obietnicę, żeby zwyciężyć i przejść i wygrać w stosunku do tego, do czego cię Bóg powołał. Amen? Więc nie wiem, jak wielu z was na dzisiaj doświadcza Bożego pokoju. Ale Boży plan jest, żebyś go doświadczał głęboko. Bo pokój Boży, który będzie mieszkał w twoim sercu, będzie wylewał się na twoją rodzinę i będzie zbawiał twoją rodzinę. Pokój Boży, który mieszka w twoim sercu, będzie wylewał się na wspólnotę, w której jesteś, na Kościół. Pokój Boży, który mieszka w twoim sercu, stanie się mocą do głoszenia dobrej nowiny innym ludziom. Dobra nowina dlatego jest dobra, ponieważ jest Ewangelią pokoju, który pochodzi z serca. Nie jest wieścią rewolucyjną, podpalającą świat. Jest Ewangelią pokoju, której ludzie szukają, żeby ich życie było zbawione, żeby było wyratowane. Oni szukają ratunku i zbawienia dla swojego życia. Amen. I to jest Ewangelia pokoju. Ona ma moc wyjść z naszego życia, jeżeli w naszym sercu rządzi pokój Chrystusowy. Więc, jeżeli nie byłeś 2 tygodnie temu, odsyłam cię do słowa. Jest w internecie, możesz posłuchać sobie lub obejrzeć nawet. Jak będziesz chciał, mogę ci notatki z poprzedniego słowa przesłać. Chociaż są krótkie, tylko jakoś tak się rozwinęły w czasie mojego mówienia. Natomiast dzisiaj przejdziemy już do lekcji Dawida, lekcji Izajasza i lekcji apostoła Pawła. Jak mieć pokój w swoim sercu. Powiedz pokój w moim sercu. Odwróć się do sąsiada, powiedz pokój w twoim sercu. Amen. To jest to, co Bóg dla ciebie przygotował. I teraz otwórzcie razem ze mną Psalm 131. Psalm 131. I tutaj Dawid opowiada, w jaki sposób on osiąga pokój w swoim sercu. Wiecie, to jest absolutnie fundamentalna rzecz. Pokój, który Bóg ma dla każdego z nas. Dawid mówi tak, cały psalm 131 przeczytamy, jest tylko 3-wierszowy, więc łatwo. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste, uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dzieci odstawione od piersi u swej matki. Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. Alleluja. Dawid mówi, że jego dusza jest spokojna, jak niemowlę odstawione od piersi swojej matki. Przeczytajmy jeszcze raz ten psalm i spróbujmy go sobie omówić. Pierwsza rzecz, którą mówi Dawid, to mówi: Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje. Jednym z źródeł niepokoju w naszym życiu jest to, że my mamy jakąś wyobrażenie o wielkości, które sami w sobie zbudowaliśmy i myślimy, że jeżeli dorównamy wyzwaniom, jakie sami sobie w życiu ustanowiliśmy, to osiągniemy spełnienie. I tak, takim czymś jest napełniany, napędzany cały świat. Ambicją. Ambicją do osiągnięcia czegoś więcej, zrobienia czegoś wyżej, lepiej, dalej, doskonalej i zaimponowaniem. Wiecie, ja sam u siebie też dostrzegam, czasami głosiłem takie kazania o nieporównywaniu się z innymi. Powiem wam, że w tym tygodniu szczególnie jakoś tego doświadczyłem, że takie aż słowo mi dźwięczało w głowie, że nie problem nie porównywać się z innymi w rzeczach, na których nam nie zależy. Tak? Nie wiem, na przykład jest taka grupa ludzi, którzy, może znacie ich nawet, moglibyście z imienia powiedzieć, ja znam taką grupę ludzi, ludzi, którym nie zależy na tym, w co się ubierają. Znacie takich? Ja mam parę takich przykładów. Nie będę oczywiście podawał. I teraz dla takiej osoby nigdy nie będzie wyzwaniem kwestia porównywania się z wyglądem drugiej osoby lub w to, w co ta druga osoba się ubrała, jeżeli on do tego nie przywiązuje wagi żadnej. Natomiast jeżeli ktoś przywiązuje wagę do wyglądu zewnętrznego, to dla niego będzie też problemem to, jak inne osoby się ubierają. Tak? Szczególnie wiecie, to jest tak, jak na przykład ktoś sobie coś ekstra kupi, szczególnie wiem, że dla dziewczyn to jest kwestia, szczególnie w sylwestrowy wieczór, prawda? I się okaże, że druga osoba, druga kobieta przyszła identycznie w tym samym, co ona. No to jest klęska, porażka, prawda? Bo to jest po prostu to, co miało mnie wyróżniać, przestało mnie wyróżniać. Jakieś dwie bliźniaczki, a może to jeszcze jakaś jest kobieta wróg na przykład. No to już w ogóle masakra, tak? I teraz wiecie, natomiast jeżeli my, to jest taki przykład, może nie dźwięczy on wam wyraźnie w uszach, bo jeszcze do Sylwestra troszeczkę. Ale z każdą rzeczą tak jest. Jeżeli komuś na czymś zależy, to on będzie porównywał się w stosunku do tego, czy inni już to mają, czy nie. I teraz Dawid mówi, że on zrobił jedną rzecz, nie pozwolił swojemu sercu wywyższać się i wynosić się jego oczom. Wiecie, myślę, że jako my, jako chrześcijanie, jeżeli chcemy mieć pokój z Bogiem, chcemy mieć pokój w naszych sercach, to my musimy świadomie poprzez decyzję wyłączyć się z tych wyścigów porównywania się z innymi. Kto ile zarabia? Kto jak się ubiera? Kto jaki ma dom? Kto ile ma dzieci? Nie wiem, do jakich szkół chodzą nasze dzieci? Jaki mam rower? Jaką mam torbę? Jak mądrze powiedziałem coś. Albo jak dobrze, że nic nie powiedziałem. No, zabezpieczyłem siebie przez to. My jako wierzący ludzie musimy absolutnie z takich rzeczy wyłączyć nasze życie. Ponieważ tego rodzaju rzeczy sprowadzają straszny niepokój i zamieszanie do naszego życia. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to musisz wiedzieć, że twoja wartość jest w tym, że Bóg cię przyjął, przygarnął, usynowił i już jesteś w najlepszym miejscu, jakie mogłeś mieć w życiu, jakie kiedykolwiek będziesz miał w życiu. Już nigdy nie jesteś w stanie tego przeskoczyć, tego, co dał ci Bóg. To jest najwyższa wartość. Oczywiście, to jest dostępne dla tych, którzy żyją w takim mentalu, w takim wyobrażeniu, w takiej wierze. Ale jeżeli nie żyjemy w duchu i przechodzimy do miejsca życia w tym świecie, nie rozumiejąc tego, że troszkę jesteśmy już kimś innym niż ten świat po tym, kiedy wybraliśmy Chrystusa, to zaczynamy, wchodząc w ten świat, również doświadczać rzeczy, których ten świat doświadcza, czyli właśnie tych wszystkich niepokojów związanych z rywalizacją, z walką, z zmaganiem, z udowadnianiem, z imponowaniem, z popisywaniem się, z wyróżnianiem się. Amen? Zobaczcie, czy dobrze jest być osobą taką szarą? Tak? Nie, niedobrze jest. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby być szarymi. My jesteśmy powołani do tego, żeby być światłem świata i solą ziemi, nie szarzyzną, tak? Albo czarne, albo białe. No to dobrze brzmi. Ale wiesz, w tym momencie, kiedy to nie dotyczy jakości naszego życia, naszego ducha, naszej pobożności, nie ścigamy się w tym, żeby porównać się do Chrystusa, a porównujemy się i zestawiamy się ze światem, to w tym momencie zaczynamy przegrywać z tym światem i zaczynamy doświadczać niepokoju w naszym sercu. Amen. Bo wiecie, Chrystus, który nam daje wzór do naśladowania i mówi, ze mną się porównaj, on nigdy nie walczył w konkursie, który jest w tym świecie. Nie walczył w tej bitwie o wyróżnienie się, o szczególność. Jest powiedziane, że on był cichy, pokornego serca, nie podnosił swojego głosu i tak naprawdę w kategoriach świata to był kimś, kto po prostu wręcz chciał, nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Chciał być właśnie taki niezauważony. Ale wyróżniło go jego świętość, jego poświęcenie Bogu, jego oddanie dla Bożych spraw. Ale nie ścigał się z tym światem. Nie ścigał się o pieniądze, nie ścigał się o władzę. Jest powiedziane, że wyrzekł się wszelkiej władzy, wyrzekł się wszelkiego panowania, stał się jak sługa. Poszedł w przeciwną stronę. I teraz Dawid mówi, że nie wywyższa się serce moje, nie wynoszę się. Widzisz, ja myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy, żeby doświadczyć Bożego pokoju, to my musimy wyrzekać się poczucia lepszości. Albo szukania takiego dobrego samopoczucia lepszości w stosunku do innych ludzi. Wiecie, chrześcijanie też to mają, bo przychodząc do kościoła, wiedząc, że dokonali dobrego wyboru. I później, jak parę lat żyją z Bogiem, to są tak przekonani co do tego, że dokonali lepszego wyboru, że gardzą innymi, którzy do kościoła nie przychodzą, albo chodzą do innego kościoła. Do katolickiego na przykład. I mówimy, nie, my nie jesteśmy tacy bezmyślni. My znamy Biblię, my mamy biblijny kościół. Wiecie, i to jest coś, co sprowadza niepokój do życia człowieka. Straszny niepokój. Tam nie ma nic Bożego. My musimy wyrzekać się poczucia lepszości. Widzisz, to, ta świadomość tego, czy jestem porównywania się z innym człowiekiem, taka, która nam penetruje naszą głowę, ona jest związana z tym, że gdzieś wszyscy mamy taką naturalną potrzebę. Ale wiecie, Słowo Boże mówi, żebyśmy my nosili zawsze... List do Efezjan mówi o całej zbroi Bożej, żebyśmy my byli odziani w pancerz sprawiedliwości. I wiesz, tylko że ten pancerz sprawiedliwości, który chroni nasze życie, to nie jest to, jak my jesteśmy sprawiedliwi i wspaniali, ale ten pancerz z Bożej sprawiedliwości, to znaczy to, co On dla nas zrobił, żebyśmy my byli sprawiedliwi. Sprawiedliwość, którą my mamy w naszym życiu, prawość, nie wynika z nas, ale jest darem od Boga, bo my nie byliśmy godni, żeby być sprawiedliwi i do dzisiaj nie jesteśmy w ciele, w naszym naturalnym postępowaniu. Ale nosimy pancerz sprawiedliwości i dzięki temu wiemy, że jest wszystko z nami w porządku. I wiecie, pod pancerzem sprawiedliwości, który nie jest zbudowany na naszym budowaniu naszej lepszości, że jestem sprawiedliwszy, właśnie pod tym pancerzem Bożej sprawiedliwości, jako dar łaski, tam się mieści spokojne serce. Tam bije spokojne serce. Serce napełnione Bożym pokojem. Więc Dawid mówi, nie wywyższa się serce moje. Jesteś niespokojny? Przetestuj swoje serce. W temacie porównywania się z innymi, wywyższania się. Albo poniżania się, umieszczania się na tej drabinie. Bo wiesz, jeżeli czujesz się od kogoś gorszy, to będziesz zawsze walczył o to, żeby być od kogoś innego lepszy. Dlatego w naszych rozmowach jest cynizm, szyderstwo, prześmiewczość, bo to nas wybija do jakiegoś takiego miejsca. Innego, lepszego. Jeżeli czujesz się gorszy, to przyjdzie taki dzień również, że poczujesz się lepszy. Ale jedno i drugie nie będzie za wiele warte, bo nie da ci Bożego pokoju. Bo będzie krótkotrwałe i zostanie zniesione przez czas życia. I doświadczysz, że nie jesteś lepszy. Znowu doświadczysz, że znowu jesteś od kogoś gorszy. Widzicie, to jest tak jak z tym szukaniem swojej wartości w sobie samym, jest trochę tak jak z zarabianiem pieniędzy. Im więcej zarabiasz, tym przechodzisz na inne poziomy życia i tak samo narzekasz. Nieważne ile osiągniesz, ta wycieczka nigdy się nie kończy, bo zawsze będzie coś, czego będzie ci w życiu brakowało. I będziesz powiedział, ale i tak nie mam. Ale kiedy przyjmiesz porównywanie się z Bogiem i przyjmiesz tą Bożą sprawiedliwość, to tu jako dziecko będziesz już się dobrze czuł. I Dawid mówi, że on osiąga w ten sposób pokój z Bogiem, że nie pozwala sercu się wywyższać i nie pozwala się oczom wywyższać. Nie pozwala się Co to jest wywyższanie serca? Serce to jest to, jak myślisz o sobie i innych ludziach. Oczy to jest tak, jak patrzysz na innych ludzi i jak ich traktujesz. Pokój w sercu mają ci, którzy nie wywyższają swojego postępowania na życie innych ludzi. Nie uważają się za lepszych, nie patrzą jako lepsi na innych ludzi. Ale wiedzą, że wszystko, co otrzymali, otrzymali za darmo od Boga i nie są wiele więcej warci od tych, którzy są wokół. Jeżeli są warci, to tylko dlatego, co Bóg dla nich uczynił. Amen? Jesteście tutaj jeszcze? Tak? Okej. Poczucie lepszości, poczucie gorszości. Halleluja. Dobrze, natomiast druga rzecz, którą tutaj mówi Dawid, później w drugim wierszu, to mówi: zaiste uciszyłem i uspokoiłem duszę moją, jak dzieci odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. I teraz wiecie, kiedy to słowo przygotowywałem tam dwa tygodnie wcześniej, to Bóg mi powiedział, że spokojna dusza jest człowieka, który jest właśnie nasycony, jest nakarmiony. Dawid, myślę, był człowiekiem, i to pokazują psalmy, i zaraz przeczytamy też niektóre, nie był człowiekiem, który był joginem i powiedział: uspokoiłem swoje serce jak niemowlę u piersi swojej matki, i się uspokoił. Ale on daje specjalnie to porównanie, jak niemowlę odstawione od piersi swojej matki, ponieważ co niemowlę robi u piersi swojej matki? Co ono tam robi? Bardzo proste pytanie. Ktoś wie? Widzieliście to? Braliście udział w czymś takim? Kostrona karmiona bądź karmiąca? Dziecko je. I teraz wiesz, Dawid był tą osobą, która wiedziała, że ona uspokaja się, kiedy ma relację z Bożym Słowem i z Bożą Prawdą. Do twojego serca nie wstąpi Boży pokój, jeżeli twojego serca nie napełni Boży pokarm. Pokarm Bożego Słowa. Świat wokół nas ma swój przekaz dla nas. O różnych rzeczach krzyczy i mówi. Ale tylko Słowo od Boga karmi nasze serce i uspokaja nasze serce. Amen. Co to jest ta Boża pierś? To jest Boża pierś. Do ssania. Amen. Słowo Boże. To nas karmi. To jest prawdziwy pokarm. Twój umysł będzie zawsze niespokojny, dopóki nie będzie nasycony prawdą Bożego Słowa. Możesz przeżywać różne rzeczy, ale kiedy idziesz do Słowa Bożego i mówisz: Boże, teraz tutaj szukam rozwiązania, tu szukam pokarmu, tu szukam Twojego punktu widzenia na tą sytuację, to wtedy przychodzi Boży pokój do Twojego serca. Mamy tutaj osoby nawet na tej sali, które miały sytuacje w swoim życiu na przykład związane ze zdrowiem i straszną walką o to zdrowie, ponieważ to były potężne bitwy. I te osoby tutaj w tym kościele składały świadectwo, że w takich momentach jedynym źródłem pokoju było Słowo Boże dla ich życia. Świat nie jest źródłem pokoju. Informacja z zewnątrz nie jest źródłem pokoju. Źródłem pokoju jest Słowo Boże. Musisz po prostu się nim nakarmić. Jest taki fragment w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł mówi o sobie. To jest pierwszy list do Tesaloniczan, 2:7. On mówi o sobie i apostołach, mówi tak: chociaż jako apostołowie Chrystusa moglibyśmy być w wielkim poważaniu, przeciwnie, byliśmy wśród was łagodni jak żywicielka, to jest dosłownie karmiąca matka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wiesz, Paweł w stosunku do służby apostolskiej robi takie odniesienie jak do matki karmiącej, która jest w stanie nakarmić i oddać siebie dla niemowlęcia. I mówi, że użyczyliśmy wam Ewangelii, użyczyliśmy wam Słowa Bożego. Ale wiesz, my jako nowonarodzone dzieci Boże, my już nie jesteśmy zdani na to, że ktoś łaskawie pochyli się nad nami ze Słowem Bożym co jakiś czas i nas nakarmi, ale my przez to, że mamy umysł Chrystusowy, my wiemy, że mamy w każdym czasie dostęp do Boga, który jest tą karmiącą matką dla nas, która może nas nakarmić swoim Słowem. Tak w ogóle to Bóg jest jak matka i jak ojciec. Tak Słowo Boże mówi o Bogu. Kult kobiety, Bożej kobiety, który też się miesza z kultami chrześcijańskimi, on ma swoje źródło w kultach pogańskich. I to, co ja zauważyłem, to jest to, że kiedy ludzie przychodzą właśnie do tych... Akurat tylko mam ten obszar kulturowy, geograficzny, który znam, to jest tutaj w Polsce, więc wiecie o czym teraz mówię, o jakim kulcie, do kogo przychodzeniu. Zauważyłem, że jest związany, że kiedy ludzie przychodzą, mają takie oczekiwanie, że ktoś ich pogłaszcze, przytuli, zrozumie i użali się. Ale nie ma tam żadnej przemiany. Często ci ludzie, którzy przychodzą i uprawiają ten kult, oni po prostu oczekują spotkania się z miłością, ze zrozumieniem, z wyrozumiałością. Matka szuka matki, syn szuka matki, ojciec szuka matki i ten kult jest budowany. Ale wiecie co, jest jeden minus, że nie następuje przemiana, ponieważ nie ma dostępu do Słowa Bożego, jeżeli go nie ma. Ale tutaj widzicie, Bóg kiedy mówi o sobie, że jest i ojcem i matką dla nas, on kiedy przychodzi z pokarmem dla nas, to on przychodzi od razu ze Słowem. On przychodzi nie tylko ze zrozumieniem, ale on przychodzi właśnie w taki sposób, jak przychodzi matka dla swojego niemowlęcia. Niemowlę jest odstawione, jest po prostu pełne pokoju. Ma odjazd. Amen? To nie jest tylko to, że ktoś się nade mną użalił, ktoś mnie pogłaskał, ktoś mnie pocieszył, ale ktoś dał po prostu mi pokarm do mojego serca. I dzisiaj moje serce jest spokojne. Więc jeżeli szukasz pokoju dla swojego serca, otwórzmy jeszcze przy tej lekcji z Dawidem na koniec psalm 119, który jest poświęcony Słowu Bożemu i to jest najdłuższy psalm spośród wszystkich 150 zapisanych w Biblii. I przeczytajmy kilka fragmentów. Psalm 119, na przykład wiersz 28 mówi tak. Dusza moja zalewa się łzami ze smutku, podźwignij mnie słowem swoim. Amen. Dusza może być w miejscu wielkiego niepokoju. Pan podźwiga twoją duszę poprzez słowo swoje. Karmisz się słowem, twoja dusza jest podnoszona. Wiersz 34 mówi tak. Daj mi rozum, abym zachował zakon twój. W ogóle te wszystkie tutaj słowa, zakon, prawo, przykazania, słowo, ustawy, obietnice, to wszystko odnosi się do Słowa Bożego, tak? 34. Abym zachował zakon twój i przestrzegał go całym sercem. Serce i słowo. To jest to, czym musi być nawiązana komunikacja. 43. Nie odejmuj mi też nigdy słowa prawdy z ust moich, gdyż pokładam nadzieję w prawach twoich. Widzisz, z usta. To jest to, czym się karmisz. Amen. Jak medytujesz, to wypowiadasz te słowa. Możesz je recytować. I wtedy to wchodzi do twojego wnętrza. Tak naprawdę hebrajskie słowo na medytację to jest właśnie mamrotać pod nosem. Takie dosłowne tłumaczenie słowa, medytować nad Słowem Bożym. Więc ty po prostu bierzesz to słowo i ono nie oddala się od twoich ust. I karmisz się tym słowem. Tak? I mówisz, pokój Boży mają ci, którzy... Są tacy ludzie opętani niepokojem, którzy chodzą po ulicach naszego miasta, i oni tam też różne rzeczy medytują. Nie wiem, czy widzieliście takich ludzi. Ja widziałem, są biedni ludzie. Oni potrzebują Ewangelii, Bożej ingerencji. Oni chodzą i mówią... Widziałem takich ludzi, czasami chodzą i machają ręką nawet. I my wiemy, że ci ludzie są nieszczęśliwi, potrzebują uzdrowienia, uwolnienia, pomocy Bożej. Widzieliście takich ludzi, czy nie? Pełno ich jest. A teraz sobie wyobraźcie innych ludzi, Bożych ludzi, którzy w taki sam sposób chodzą. Ale mają na swoich ustach Boże Słowo. Amen. Błogosławię, 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 błogosławię. Pokój Boży wszystkim. Halleluja. Pan jest dobry. Warszawa będzie zbawiona. Ja będę zbawiony. Błogosławiony ten, który mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego. Halleluja. To ja. Pan jest moim pokarmem. Pan jest moim działem. Pan jest moim dziedzictwem. Niczego w tym świecie nie mam, jak tylko Ciebie, Jezu. Tylko Ciebie, Jezu. Tylko Ciebie, Jezu. Mam tutaj... Amen. I to powiem ci, od takiego czegoś to po prostu pokój Boży wstępuje do serca. Amen. 129 wiersz. Cudowne są świadectwa twoje, dlatego ich strzeże dusza moja. Amen. Mamy dziedzictwo, cudowne dziedzictwo, Słowo Boże. Ono nie działa dla nas, nie pracuje dla nas, dopóki to dziedzictwo nie wejdzie do naszego serca. Amen. 140 albo dalej, 102, 129, dalej jedźmy. Cudowne są świadectwa twoje, dlatego strzeże ich dusza moja. Wykład słuch Twoich oświeca mnie, daje rozum prostaczkom. Otwieram usta i wzdycham, bo pragnę przykazań Twoich. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, jak zwykłeś czynić tym, którzy miłują imię Twoje. Umocnij kroki moje na słowie Twoim i nie daj nade mną wywyższać się żadnej przewrotności. Amen? To wszystko przychodzi ze Słowa Bożego. Teraz 147. Ja tylko mam wybrane. W ogóle polecam wam cały ten psalm. Od 147 do 2 wiersze przeczytamy. Wstaję przed świtem i wołam o pomoc. Oczekuję na Słowo Twoje. Budzę się, zanim zaświta, aby rozmyślać nad Słowem Twoim. Amen? To jest właśnie to, jest to, co Dawid mówi, że uciszyłem i uspokoiłem duszę moją, jak dzieci odstawione od piersi swej matki. Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Amen? To jest matczyna pierś. Matczynego Boga. Amen? Który daje pokarm dla twojej duszy i ucisza twoją duszę. Wiecie, to jest naprawdę źródło niepokoju, to jest ta treść, ta informacja, która z zewnątrz próbuje wedrzeć się do naszego życia, do naszego serca i coś z nami uczynić. Więc my musimy tą treść zamieniać na treść, z której jest pokarm. Wiecie, z karmiącymi matkami jeszcze takie mam jedną rzecz na chwilę. To jest tak, że zauważyłem, że one niektórych rzeczy nie jedzą. Jakieś kawy nie piją, jakiś śliwek nie jedzą. W ogóle dla mnie to fascynujące. Się okazuje, że to wszystko robią ze względu na dzieci, które później, żeby nie dostały jakichś kolek. Amen? Albo jakichś takich rzeczy, bo w tym pokarmie wszystko przechodzi. I wtedy dziecko jest niespokojne, nie może spać, gorączkuje, dostaje uczuleń. Wiecie, Bóg nam wszystkim tego oszczędza, dając nam niesfałszowany pokarm czystego Bożego Słowa. Żeby przez to była nakarmiona nasza dusza i żebyśmy byli jak niemowlę spokojni w naszym życiu. Amen? To stąd pochodzi. Pokój Boży nie przychodzi raz na zawsze do naszego życia. Dawid wiedział, jak to robi. Dobrze, teraz przejdźmy do Izajasza. Druga lekcja, właściwie trzecia w stosunku, jeżeli to jest druga część kazania, to jest trzecia lekcja. Jak każe robić z tym pokojem Izajasz? Izajasz 8:6. Ponieważ ten lud wzgardził cicho płynącymi wodami Syloe i drży przed Resesem i synem Ramaliasza, przeto Pan sprowadzi na nich wody rzeki potężnej i wielkiej, króla asyryjskiego i całą jego potęgę i wystąpi ze wszystkich swoich koryt i wyleje ze wszystkich swoich brzegów. To, do czego wzywa Izajasz, to wzywa do umiłowania pokoju. On mówi, żeby nie gardzić pokojem Bożym. Nie gardzić tym, co się ma. Cieszyć się z tego. Wiesz, my zbyt często jako chrześcijanie, i ja to zauważam w moim życiu bardzo mocno, to jest straszne, ale my zbyt często ulegamy różnego rodzaju podnietom. Ale śmieszne. Ale to jest prawda. My zbyt często ulegamy. I tak naprawdę my jesteśmy prowadzeni w naszym życiu szukaniem różnych podniet. Wyobraźcie sobie tych Izraelitów siedzących w Jerozolimie i patrzących na ten strumyk, z którego codziennie pili. My oczywiście, którzy nie byliśmy na przykład w Izraelu, w Jerozolimie i ktoś nie widział sadzawki Siloe, to sobie myślimy, wow, wody Siloe, to musiało być coś niezwykłego. Wiesz, ale ja byłem w Jerozolimie i widziałem te wody Siloe i powiem wam, że widziałem dużo większych i wspanialszych wód na świecie. Nawet na Słowacji w parku wodnym. Wiecie, to trochę tak jest, wiesz, że żebyśmy mieli właśnie nie takie wizję archeologiczną, biblijną, turystyczną, to wiesz, to jest trochę tak, że jakby dzisiaj Bóg nam miał powiedzieć, to by powiedział, ponieważ wzgardziliście spokojną wodą pływającą z kranu w waszych domach. To jest coś takiego. Wiesz, nigdy pokoju Bożego nie uczą ci, którzy nim gardzą. Którzy mówią, podnieta jest lepsza niż spokój. Potrzebuję kolejną imprezkę. Potrzebuję zapodać kolejną adrenalinę. Wiesz, to rozbije ciebie, rozbije twój dom. W Księdze Przypowieści Salomona 17:1 jest napisane tak. Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. Stąd się wzięło powiedzenie rzucać mięsem. Nie, chyba nie stąd, tak mi teraz przyszło. dom pełen mięsa. Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. Suchego chleba, amen. Nie, chodzi po prostu, lepiej jest mieć mniej, niewiele, może nieatrakcyjnie, może bardzo zwyczajnie, ale mieć przy tym pokój, niż po prostu walczyć o Bóg wie co, starać się, zapychać czas, rozbijać swoje życie, a przy tym nigdy nie móc spokojnie usiąść i po prostu cieszyć się życiem. I nigdy nie mieć radości ze swojego zbawienia. Amen. Więc tak naucza Izajasz. Nie garć ciszą. Nie garć tym, co jest twoim zwyczajnym, każdym dniem. Słowo Boże mówi, że my jesteśmy powołani do tego, żeby wielbić Boga każdego dnia. Czy my chcemy wielbić Boga każdego dnia? Nie. My chcemy wielbić Boga wtedy, kiedy On dokonuje jakichś fajnych rzeczy. Mamy świadectwa. Wtedy coś się fajnego działo. Ale wiesz, Bóg nas zachęca, żebyśmy każdego dnia Mu oddawali chwałę. Bo każdy dzień jest cudem naszego życia. Każdy dzień naszego życia to jest Jego opieka i Jego troska nad naszym życiem. Halleluja! Wiesz, nawet te wiadomości z ostatniego miesiąca z Somalii, zdaje się, że to są z Somalii, gdzie po prostu całe regiony, można powiedzieć, całe województwa, masy ludzi wędrują po wodę do stolicy miasta. Miasto pęka w szwach, bo wody nie ma. My tego nie rozumiemy. Gdzie my mamy tak naprawdę wszystko w naszym życiu. A to, że mamy niepokój, wynika z tego, że nie wielbimy Boga za to, co mamy. Izajasz mówi, ponieważ zgardziliście. W innym fragmencie Izajasz mówi, to jest 30 rozdział, 15 wiersz, gdyż tak mówi Wszechmocny Pan Święty Izraelski, jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc, lecz wy nie chcieliście. Mówiliście raczej, nie, na koniach umkniemy, dlatego umykać będziecie, na wierzchowcach pojedziemy, dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą. Wiesz, my czasami sobie za wzór stawiamy ludzi, jakichś bohaterów, którzy czegoś dokonali. Ale powiem ci, z Bożej perspektywy najwięcej dokonują ci, którzy mają spokojny dom, rodzą dzieci i wychowują je dla Boga. Ja przeczytałem trochę życiorysów w swoim życiu i powiem wam, że bardzo często było ci, że ci najgłośniejsi, najbardziej wojowniczy, najbardziej krzyczący, często nie potrafili po sobie zostawić nic dla następnych pokoleń, oprócz zadymy, którą stworzyli. Miałem taką rozmowę z Izą jakiś czas temu, chyba 2-3 tygodnie temu, o wielkich nazwiskach chrześcijańskich, o ważnych kaznodziejach. I wiesz, ja miałem taką myśl, mówię, słuchaj, ci wszyscy ważni kaznodzieje w świecie chrześcijańskim, oni nie są tak naprawdę ważni z Bożego punktu widzenia. Ja mówię do Izy, czy ty widziałaś na oczy człowieka, który mi głosił Ewangelię? Czy ty wiesz, jak on się nazywa? Ja mogę was spytać, czy wy wiecie, jak nazywa się ten człowiek, który głosił mi Ewangelię? Jak się nazywa? No? Nie. Ale zaryzykował. Ale była, no, była akumulacja. Nie. Nazywał się Marek Pikos. Pochodził z tych, dzisiaj mieszka w Niemczech i od czasu, jak mi głosił Ewangelię 24 lata temu, już niedługo 25, po prostu nigdy go na oczy więcej nie widziałem. Teraz wiesz, myślimy po prostu, że to są te wielkie nazwiska. Wiesz, te wielkie nazwiska, one są powołane. Może po prostu Bóg kogoś powołuje, żeby coś wykrzyczał głośno, żeby innych zdenerwował, żeby po prostu, nie wiem, od czasu wyszedł w białym garniturze, zaśpiewał Alleluja i po prostu wkurzył innych, którzy nie widzieli ludzi wstających z wózka. Od czasu do czasu tak się rzeczy się dzieją. Ale tak naprawdę normalne życie chrześcijańskie dzieje się we wspólnotach między zwykłymi ludźmi, którzy zachęcają siebie Słowem Bożym, modlą się o siebie, rodzą dzieci, wychowują te dzieci dla Boga i głoszą sobie nawzajem Ewangelię. W każdym zborze, w którym byśmy zrobili test, kto się nawrócił na wielkiej ewangelizacji, to po prostu będzie maksimum 5%, a 95% są ci, których jeden znajomy drugiego przyprowadził. Zwyczajne rzeczy są dobre. Rzeczy nieznane są dobre. Jezus mówi, że największą nagrodę otrzymają ci, którzy nie odebrali tej nagrody tutaj, w postaci tego, że znano i ich, byli popularni lub coś osiągnęli. Amen? Nie wiem, czy wam się to podoba. Jest takie słowo w poprzek po prostu temu wszystkiemu, co my byśmy chcieli. Widzieli i sobie wyobrażali. Nawet sobie siebie nie bardzo z tym Słowem potrafię spasować, ale muszę, ponieważ ja muszę się zestawić ze Słowem Bożym, a nie Słowo Boże nagiąć do mnie. Moje życie musi się zmienić. Dlaczego nie lubimy ciszy? W ciszy słychać śmierć. W ciszy słychać nadciągającego wroga. W ciszy słychać wszystkie głody i niespełnienia. Dlatego nie lubimy ciszy. Bo w ciszy zaczyna docierać do naszego życia prawda. Więc wolimy podkręcić decybele, wbić rytm. Zarzucić sobie pracę, zarzucić sobie zadanie, zarzucić sobie plan. Bo wtedy czujemy, że wszystko jest w właściwym miejscu. Dobrze, to była trzecia lekcja. Czwarta lekcja i ostatnia, czego uczy, jak uczy Paweł wprowadzać pokój do naszego życia. List do Filipian, 4:6. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Amen. Sprowadzanie pokoju Bożego do swojego życia poprzez modlitwę, poprzez powierzanie Bogu wszystkich swoich walk, trosk, zmagań, bitew. Po prostu przez rozmowę. Wiecie, ja zauważyłem u siebie i to jest od lat, to jest cała moja tendencja, nie mogę tego pokonać, od czasu do czasu tylko to pokonuję, że jak mam zły czas, mam doła, to nie chcę o tym rozmawiać z innymi. Po prostu nie chcę. Ja mówię, a co ja będę zakwaszał życie drugiemu człowiekowi, opowiadając, co ja teraz przeżywam? Nie chcę rozmawiać z moją żoną na ten temat. Po prostu się taki. A ona wie, że jak ona ze mną zacznie rozmawiać o tym, i ja zacznę to definiować i mówić, to ona mnie wybije z tego kłamstwa, które siedzi we mnie. Ja też to czuję, że ona mnie z tego kłamstwa wybije. Zresztą nie będę z nią rozmawiał, bo jest mi źle i to jest prawda na teraz. Ale jak ona zacznie ze mną rozmawiać i zacznie mi mówić, to ja wyjdę z tego kłamstwa. Ja nie chcę tego, bo jest mi teraz źle. Nie wiem, czy ktoś z was może się z tym zestawić. Dlatego czasami po prostu jesteśmy w kościele i na przykład nie chcemy poprosić kogoś o modlitwę. Jest nam tak źle. Czujemy się tak niezrozumiani. I mamy takie jakieś głębokie przeświadczenie, że to jest prawdziwe odczucie. Że nas nikt nie rozumie. Że nie chcemy z tym wyjść. Ale wiesz, pokój Boży przychodzi do naszego życia, kiedy my to, co dzieje się z nami, z tym wszystkim otwieramy się na drugą osobę i przede wszystkim, tak jak mówi tutaj słowo, otwieramy się na Boga. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, powierzcie swoje prośby Bogu. Słuchajcie, przecież to nie jest żadna tajemnica, że temu, któremu jest źle, modlić się nie chce, a temu, któremu jest dobrze, ten może wielbić Pana. Ale to jest poprzek życia duchowego, bo wielbić Pana powinni wszyscy. I ten, któremu jest źle, powinien być na tyle mieć gdzieś prawdy Bożej w sobie i zaufania do Boga, że wtedy nawet, kiedy jest mu źle, powinien przychodzić do Boga i wylewać swoją duszę przed Nim. Amen? Jakbyśmy się uczyli tutaj z Dawida, z jego psalmów, to wiecie, niektóre rzeczy, to aż dziwne, że w Biblii są zapisane. Jakie doły on tu wyśpiewuje przed Panem. Jaką miernotę i nędzę swojej duszy. A on to śpiewa. Znaczy, jakoś tak. I my o tym czytamy po prostu i widzimy, jakiś po prostu schizofrenik, jakiś odjazd, doły, górki, a on to śpiewa przed Bogiem. Ale później mówi, jestem jak niemowlę odstawiony od piersi swojej matki, bo się otworzyłem z tym, co przeżywam. W ten sposób przychodzi uwolnienie, przez otworzenie się życia. Paweł mówi, jeżeli chcecie Bożego pokoju, powierzcie swoje prośby Bogu, zacznijcie z Nim rozmawiać, wylejcie swoje życie przed Bogiem. Bądź jak Henok, który chodził z Bogiem i rozmawiał z Bogiem, a później zabrał go Bóg. Amen. Wróć w swoim życiu do tego raju, gdzie Bóg przechadzał się z Adamem i rozmawiał z nim. Wtedy przychodzi Boży pokój. Wtedy coś zaczyna się zmieniać. Mężczyźni mają też, tak są skonstruowani, że zaczynają po prostu coś widzieć, kiedy mogą wyjść poza obszar swojej codzienności. Jakieś góry, jakieś morze, jakiś las, jakiś spacer, jakaś perspektywa. Coś się z nimi zaczyna dziać. To jest właśnie ten Boży mechanizm. Otwórz się na Boga, otwórz się na Jego wszechmoc, otwórz się na Jego działanie. I dwa ostatnie wiersze. Z 1 do Tesaloniczan 4:10. Paweł mówi tak: my zaś napominamy was, bracia, żebyście w tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Wiecie, to jest jedna z rzeczy na pokój Boży w naszym sercu. Po prostu żyć w zgodzie z własnym sumieniem. Wypełniać swoje obowiązki. Widzicie, jaki to jest kontrast? Tutaj jest powiedziane, Dawid mówi: nie wywyższa się moje serce, nie wynoszą się moje oczy, nie myślę o rzeczach zbyt cudownych dla mnie. Amen. Paweł mówi: wypełniaj swoje obowiązki. Po prostu spokojnie. Nakarm swoje dzieci, posprzątaj swój dom, wypierz ubrania, pójdź po zakupy, pójdź z dziećmi na spacer, pograj z synem w piłkę. Twoje życie nie będzie uratowane 4 razy w roku na Teneryfie. Twoje życie będzie uratowane każdego dnia, kiedy będziesz żył w zgodzie z własnym sumieniem, pełni swoje obowiązki. Wiesz, pytanie jest, kim dzisiaj jesteś? Jesteś studentem? Ucz się. Wstajesz rano, mówisz: Boże, dałeś mi rozum, niech to wchłania, idę się uczyć. Amen. Masz jakąś pracę? Pełnij swoje obowiązki. Bóg cię wywyższy. Kto jest wierny w małym, będzie wywyższony. Halleluja. Pełnić swoje obowiązki. Pracować w ciszy. Prowadzić ciche życie. Niezauważalne dla nikogo. To ma wielką wartość przed Bogiem. Jezu, co ja sobie gadam w tym kościele? To jest straszne po prostu. To jest zamujące. To jest zaprzeczeniem mojego życia, krzykliwego. Zobaczcie, jest ciekawe dla Jezusa, to ma swoje też historyczne jakieś umotywowanie, ale Pan Jezus swoją służbę rozpoczął w wieku 30 lat. I do 30 roku życia nikt o nim nie słyszał. Był cieślą z Nazaretu. A później tylko przez 3 lata zrobił to, co mój ojciec kazał. Gdzie to jest zaprzeczenie życia dzisiejszych ludzi. Dzisiaj, jak żyjesz, to wszyscy muszą o tobie słyszeć. Jak o tobie nie słyszą, to jakby ciebie nie było. I ty tak się czujesz, że po prostu: Boże, kim ja jestem. Dlatego ludzie czczą celebrytów. To jest taki w ogóle przełom wieków, jakaś zupełna moda. To już nie są nawet bohaterowie, których można naśladować. Celebryta to jest tylko to, że jest znany i o nim mówią. Tam nie ma żadnej wartości w tym. To jest tylko to, że jego życie jest na tyle głośne, że inni o tym gadają. I teraz wiesz, a o mnie? O mnie nie gadają. Gadają. Chwała Bogu, wiesz, ja z premedytacją ten zawód sobie wybrałem, bowiem... Pan Jezus mówi: biada wam, jeśli tylko dobre rzeczy o was mówić będą, ale jak można sobie wyobrazić życie, że w ogóle nikt o mnie nie mówi, ani dobrze, ani źle, po prostu to jest... Halleluja. Więc Jezus, cieśla, wiesz, jego życie, jak on pasuje do tych, kto o nim tam wiedział, kto o nim słyszał. W ogóle wiecie, to jest ciekawe też, że ludzie na przykład dzisiaj dyskutują o historyczności Chrystusa. To jest w ogóle oddzielny temat. I mówią, gdyby on naprawdę był, kim był i był wtedy na ziemi, wtedy, kiedy był, to by po prostu źródła historyczne kipiały o tym. A tu się okazuje, że jedyne źródła historyczne to są po prostu, to jest Nowy Testament i oczywiście z punktu widzenia naukowego, Josh McDowell to bardzo fajnie wykazuje, z punktu widzenia, ile kopii się zachowało opisujących jego życie w krótkim okresie po jego śmierci, to biorąc pod uwagę statystykę, to bardziej prawdopodobne jest, że Jezus istniał, niż że istniał Napoleon Bonaparte. To jest wykazane naukowo, bo jest mniej świadectw o życiu Napoleona Bonapartego po jego śmierci w liczbie, jak jest po Chrystusa, i to jest tak zaspokajające intelektualnie, ale pomieńmy to. A jak miał cały świat słyszeć o Chrystusie? Jak on do 30 roku życia był cieślą? Gdzieś na prowincji imperium w Izraelu, gdzie diabeł mówi dobranoc w stosunku do Rzymu, do centrum świata ówczesnego. I tam po prostu, wiesz, nawet nie w Jerozolimie, tylko gdzieś tam nad Morzem Galilejskim, gdzie nawet Żydzi mówili, a co dobrego może być z Nazaretu, gdzieś tam z Galilei, wychodzi człowiek i jak według swojego zwyczaju idzie do synagogi i któregoś dnia coś się uruchamia i to trwa tylko 3 lata. Gdzie nie ma takich środków przekazu. Nie ma niczego. I wiesz, to dlatego właśnie tak jest niewiele. Ale Pan Jezus powiedział, po owocach poznacie. I wiesz, dzisiaj mamy cywilizację zbudowaną na myśli chrześcijańskiej, kulturze chrześcijańskiej, judeo-chrześcijańskiej. Skąd to się wzięło? Wzięło się to, zostało zbudowane tam, gdzie nikt tego nie obserwował, kiedy to się rodziło i kiedy powstawało. Nie było to głośne, było to ciche i było zwyczajne, a powstało. Wiecie, czytałem historię Jerozolimy, teraz czytam historię Izraela. I to jest ciekawe, jak sceptycyzm naukowy, jakie wnioski wyciąga. Mówią tak, Egipt istniał, piramidy istniały, faraonowie istnieli, ponieważ są napisy na murach, można je wdatować węglem C12, no to było. Ale czy był Izrael w tamtym czasie? Czy on w ogóle wszedł przez Morze Czerwone i wszedł do Kananu, tak jak to pismo opisuje pod wodzą Mojżesza? No nie ma! Po prostu są tak szczątkowe te ilości tych materiałów wygrzebanych z ziemi, że po prostu to przestaje być wiarygodne dla ludzi. Ale wiecie, Jezus mówi, po owocach poznacie. Cała cywilizacja egipska jej dzisiaj nie ma. Ona poza okultyzmem nie ma wpływu na dzisiejszy świat. To po prostu przeminęło, zapadło się. Mimo, że dzisiaj ludzie mówią, że nikt nie potrafiłby dzisiaj zbudować takich piramid z taką dokładnością przy tym sprzęcie, jaki mieli, to i tak to przeminęło i tego nie ma. Ale coś jest. I dzisiaj świat jest zbudowany nie na prawach człowieka wymyślonych przez rewolucjonistów francuskich gilotynujących ludzi w Paryżu, tylko jest zbudowany na tym prawie, na tym słowie, które przyszło od Boga dla Mojżesza, którego podobno nie było. Rozumiecie? To jest właśnie to. I teraz wiesz, dlatego my musimy też mieć właściwą perspektywę, sprowadzam to do naszego praktycznego życia, musimy mieć tą właściwą perspektywę i wiedzieć, że nasze dzisiejsze spokojne, ciche i niezauważone życie ma o wiele większą wartość przed Bogiem niż jakieś tam życie, o którym ludzie słyszą, krzyczą i sobie gadają. Bo taki jest Boży punkt widzenia. On jest zupełnie inny. Wiecie, apostoł Paweł mówi, że nas, apostołów, wybrał Bóg jako śmiecie tego świata. Niezauważani, pogardzani, wyrzucani. To jest Boża ekonomia, jak Bóg działa. Siłą Bożą jest Boży pokój. On z niczego wyprowadza coś, budując to w mocy Bożej. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Amen. Napominam was, abyście prowadzili żywot cichy. Halleluja. To jest wspaniałe. Amen. I ostatni fragment. Drugi do Tesaloniczan 3:12. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Jeść własny chleb. Powiedz, jeść własny chleb. Amen. To jest droga do spokojnego życia. Jeść własny chleb. Amen. Czasami drogą do tego jest po prostu nie zadłużać się. Wiecie, kiedyś miałem taką sytuację, nie opowiadałem tego w kościele, to było około 10 lat temu. Pewne małżeństwo miało problemy finansowe i pożyczyliśmy im pieniądze raz, później drugi raz chcieli. Ja mówię, że dobrze, ale chciałbym z wami porozmawiać. Usiedliśmy i zrobiliśmy po prostu taką zwykłą tabelkę przychodów ich miesięcznych i ich miesięcznych rozchodów. I zakończyliśmy. Ja mówię, słuchajcie, to wygląda nieźle nawet. I naprawdę wyglądało nieźle. Mówię, wystarczy, że zrezygnujecie z Kanał Plus i jednego telefonu komórkowego, jeden wam wystarczy na rodzinę, bo macie też stacjonarny. I z tego rachunku wynika, że jak oddacie tą kuchnię nową, którą na kredyt kupiliście i wyciągniecie te mebelki z piwnicy, ten stół zgrzebny i te taborety, to już macie wasze finansowe problemy rozwiązane i możecie jeść własny chleb. Dla mnie to było takie proste, a dla nich nie było proste. Oni po prostu patrzyli na ten telewizor swój i tak mi wprost powiedzieli, ale jak to? Kablówkę mamy wyrejestrować? Wiesz... Własny chleb jedli, prowadzili żywot cichy, pracowali własnymi rękami.
Nie jedz chleba swoich dzieci, zadłużając się. Lepiej mieć mniej, a w ciszy. Boże. Boże, jakie ja nieprzebudzeniowe słowo głoszę. Nikt nie krzyczy amen. Nikt nie powstał, nie pomachał marynarką. Nikt nie wierzy w to, że Polska będzie zbawiona już za rok. To jest po prostu masakra jakaś. Co ja tu głoszę? Wiecie, a i tak tylko niektóre wersety wybrałem o tej ciszy i spokoju. I pokoju. Amen? Więc teraz zrozum, co ma pokój? Co ma rządzić w twoim sercu? I też wiesz, w relacjach z innymi ludźmi. Wiesz, naprawdę, zachęcam cię do tego. Ja się tego uczę. Ja zobaczyłem, ile ja sobie krzywdy zrobię mi innym ludziom poprzez mówienie słów. Wiesz, można nie mówić. Można się nie odzywać. I można zrobić więcej Bożej sprawiedliwości wnieść, niż mówiąc. Amen. To też jest jakiś bez sensu. Znaczy z sensem oczywiście, tylko że emocjonalnie ja tego nie kumam, bo ja, jak ja nie mówię, to ja nie istnieję. Więc ja nie wiem, o co tu chodzi do końca. Ja to jestem taki, wiesz, ja tego nigdy nie rozumiałem, myślę, więc jestem. Tego nie rozumiem, ale mówię, więc jestem, to jest, mam objawione. Amen. Ale według Słowa Bożego jesteśmy, ponieważ Bóg nas zrodził do nowego życia i my mamy wartość dzisiaj przed Nim. Jesteśmy Jego umiłowani i Jego kochani. Halleluja. Amen. Amen. Cisi, tak. Cisi i pokorni odziedziczą ziemię. Amen. Wstańmy. Jeszcze tak, jak miałem myśl a propos tej kampanii wyborczej i ciszy, miałem też taką myśl, bo mówię, skąd się to w ludziach bierze, że oni tak walczą o tych swoich faworytów. Czasami czytam jakieś fora internetowe i tam przerzucają się ludzie po prostu obelgami, że wy to tacy i tak dalej. To jest poważny problem. Musimy się modlić o ducha pojednania w naszym kraju, na pewno. Bo to jest coś, co też do kościoła weszło i to mi się bardzo nie podoba. Ale zacząłem się zastanawiać nad tym mechanizmem. Skąd się to wzięło? I wiecie, tak rozumiem to na dzisiaj, nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale rozumiem to w ten sposób, że ludzie, którzy są kłótliwi, nie mówię o politykach, bo oni muszą prowadzić kampanię, oni muszą opowiadać rzeczy o sobie i o swoich wrogach, taki jest mechanizm demokracji, to tak musi się trochę odbywać. Może nie tak, jak się teraz odbywa. Może to jest to od kilku lat coś naprawdę złego się stało. Ale w jaki sposób to musi być przedyskutowane, powiedziane? Ale że to przeszło na ludzi? Że oni po prostu na tych forach internetowych, wiesz, się okładają i tak dalej, to mi się nie podoba. I się zastanawiałem nad tym mechanizmem. I wiesz, i dlaczego to wśród chrześcijan jest, się zastanawiałem. I myślę, że Bóg mi coś pokazał. Zobaczyłem, że ludzie zaczynają myśleć w ten sposób, że jeżeli wygra ich kandydat, to oni myślą, że będzie dobrze. Dlaczego? Bo w ich wyobrażeniu ten kandydat to jest jakaś forma Mesjasza. A ten kontrkandydat, który by wygrał, to jest w ich mniemaniu jakaś forma antychrysta. Chrystus, Mesjasz, antychryst, antymesjasz. W związku z tym trzeba się dobrze okopać, bo przecież nie będziemy tolerować antychrysta. Amen. Ja głosuję za tym, więc to jest Zbawiciel. Powiem wam, to jest też Andrzej Nędzusiek fajnie powiedział w Legnicy. Powiedział, słuchajcie, ci wszyscy politycy są tak normalni i zwyczajni ludzie, że się w głowie nie mieści. Jakby ktoś ich z bliska poznał, to od razu bym z głowy wyparowała myśl, że to jest jakikolwiek Mesjasz. To jest po prostu zwykły człowiek. Wiecie, ktoś też tam, ludzie też wysmarowują sobie książki, piszą tam w teleekspresach, co kto zrobił, kto kogoś widział, wiesz, w jakiejś akcji. Ktoś też chyba Andrzej Dysiek powiedział. Mówi, mi się to taka literatura nawet podoba, bo ona odmitologizowuje tych ludzi. Się okazuje, że on się może zdenerwować, bo się okazało, że tam się zdenerwował i na dziecko krzyknął. Wiecie, my myślę, że jako chrześcijanie powinniśmy być pierwszymi, których w sercach rządzi pokój Chrystusowy. My musimy wiedzieć, że ci, co przegrali, to nie jest Mesjasz, który przegrał, ani nie jest to antychryst, który przegrał, a ten, kto wygrał wybory, to nie jest ani Mesjasz, który wygrał, ani antychryst, który wygrał. Bez względu na to, kogo uważamy i kogo lubimy i co rozumiemy. To są zwykli ludzie wybrani spośród nas, którym Bóg jakoś w swoim planie oddaje władzę na jakiś czas, a my mamy ich błogosławić. Amen. Panie Jezu, zlituj się nad nami. Wszystkimi. Amen. Boże, dziękujemy Ci, że jesteś dobrym Bogiem, że jesteś Bogiem pełnym pokoju, pełnym łaski, Panie. Dziękuję Ci, że mamy dobre życie, że jesteśmy Twoimi dziećmi, Twoimi niemowlętami, że wszystko, co mamy najcenniejsze w życiu, nie zapracowaliśmy na to, ale otrzymaliśmy w darze od Ciebie z nieba. Tato kochany, wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie, wielbimy Ciebie, czcimy Ciebie. Cały świat jest w Twoim ręku i my razem z tym światem. Panie, dziękujemy Ci, że do Ciebie należymy. Daj nam prowadzić żywot cichy, spokojny, cenić ciszę, cenić pracę, własny chleb. Cieszyć się Twoim słowem i karmić się Twoim słowem każdego dnia, jak to robił Dawid. Panie, chcemy naprawdę być prowadzeni w naszym życiu przez Ducha Świętego, a nie przez ducha niepokoju. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty coś czynisz w naszym życiu. Panie, okaż nam jeszcze więcej łaski, żebyśmy jeszcze lepiej Tobie służyli. Boże, wielbimy Ciebie. Wszyscy powiedzieli amen. Amen.